Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał. Oświeć drogę mą, choćby na jeden krok i nie pozwól mi w miejscu stać. Ciągle czekam na cud, abyś nowe pragnienie w moje serce wlał.
Święty, przyjdź, prowadź nas przez to czas naszego rozważania, przez naszą codzienność, abyśmy mądrze, dobrze wybierali, abyśmy Boga wybierali w naszym życiu. Prowadź, bądź naszym przewodnikiem i rozświetlaj te różne mroki naszego życia, te różne niepewności, te różne sytuacje, które po ludzku są tak bardzo trudne, tak bardzo może nas niejednokrotnie gdzieś sprawiają, że sen spędza się z naszych powiek. Dopomóż, aby w naszych sercach jak najwięcej było wiary, nadziei, miłości, aby jak najwięcej było tego zaufania, zaufania w to, że to Pan Bóg ma władzę nad tym światem i to On jest źródłem i celem naszych pragnień, naszych dążeń, naszego życia, naszego również i trudzenia się, naszych radości. Duch Święty, prowadź. A to wszystko, o czym mówimy, ta nasza codzienność realizuje się jakże często w rzeczywistości rodziny. Zawsze u podstaw naszego życia jest właśnie rodzina i o tej rodzinie rozważamy podczas naszego spotkania w tych ostatnich naszych katechezach, to w ramach czwartego przykazania: czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan Bóg Twój dał Tobie, czytamy w Księdze Wyjścia. Ostatnio rozważaliśmy początki związane z tym przykazaniem, pierwsze artykuły zawarte w katechizmie Kościoła katolickiego. Dzisiaj rozważamy punkty od 2201 do punktu 2206. To natura rodziny oraz rodzina chrześcijańska. Te dwa wymiary dzisiaj podejmiemy w ramach naszego rozważania, które rozpocznijmy od takiego cytatu. Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. To zdanie, które zawarł święty Jan Paweł II na początku listu do rodzin, powstałego z okazji roku rodziny, obchodzonego w 1994 roku. Jednakże nie tylko podczas tego jednego roku uwaga Ojca Świętego była skoncentrowana na rodzinie. Niemal całe jego nauczanie w dużym stopniu skupiało się właśnie na tematyce rodziny, małżeństwa, które nazywa pięknym i wielkim powołaniem. Powołaniem do czego? Do miłości i służby życiu. Jan Paweł II nie wahał się stwierdzić, że Kościół ma dla świeckich drogę jakże dobrej nowiny. Nowiny o miłości małżeńskiej, umocnionej i zatwierdzonej w miłości Chrystusa przez sakrament małżeństwa. Umocniona i zatwierdzona przez sakrament małżeństwa. Słowo Boże pokazuje, że Bóg ma zamysł wobec małżonków, którzy uczestniczą w miłości samego Boga do ludzkości. Ta miłość jest źródłem dla rodzin chrześcijańskich, która może z niego nieustannie czerpać każda rodzina przez łączący małżonków sakrament, który jest tym zatwierdzeniem, zakotwiczeniem w miłości Chrystusa. Czym właściwie jest małżeństwo? Bo od niego rozpoczyna się następnie rodzina. Nie jest to każdy związek kobiety i mężczyzny. Małżeństwo to wspólnota życia ukierunkowana na dobro małżonków oraz prokreację i wychowanie dzieci, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Te trzy elementy. Dobro małżonków, prokreacja i wychowanie. Te trzy rzeczywistości to konstytutywne, czyli takie podstawowe elementy małżeństwa odróżniające małżeństwo od innych związków. Początek zaś małżeństwu daje zgoda jednej i drugiej strony na zawarcie takiego związku, czytamy w katechizmie. Połączeni ową zgodą, małżonkowie wraz ze swoimi dziećmi tworzą rodzinę. W szerszym znaczeniu obejmuje ona oczywiście także innych krewnych, ale ta mała wspólnota to podstawa, małżonkowie oraz dzieci. Małżeństwo, rodzina to coś zupełnie pierwotnego, to coś zupełnie podstawowego. Bardziej niż łączenie się ludzi w jakieś szersze wspólnoty klanowe, plemienne, już zwłaszcza państwowe. Ich istnienie nie jest zależne od stanowionego przez ludzi prawa. Istnieją, mają prawo istnieć, bo taka jest ludzka natura. Dowolne zmienianie definicji tego związku i rozciąganie go na inne formy tak zwanego bycia razem to przejaw arogancji, pychy człowieka, który ignoruje zawarty w naturze Boży zamysł. I to trzeba zdecydowanie podkreślić. Prawo państwowe, także kościelne, może jedynie regulować zasady, na podstawie których uznaje, że do zaistnienia takiego związku faktycznie zaszło, że zgoda na jego zawarcie faktycznie została wyrażona. Nie może jednak ani takich związków zlikwidować, ani zredukować. Przysięga, jaką składają sobie małżonkowie, jest przymierzem oblubieńczym między mężczyzną i kobietą, stworzonym na wzór przymierza, które Pan Bóg zawarł z ludźmi. Staje się więc jego obrazem i znakiem. Nadaje to małżeństwu i rodzinie ogromną wartość, ogromną godność, utwierdzoną przez związek oblubieńczy Jezusa Chrystusa ze swoim Kościołem. Miłość Chrystusa jest wzorem dla miłości małżeńskiej. Dzięki ofierze Jezusa małżonkowie w sakramencie otrzymują Ducha Świętego. Daje nowe serce i uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował. Dlatego też przypomnijcie sobie, drodzy małżonkowie, kiedy to przed wypowiedzeniem tych jednych z najważniejszych słów w życiu. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Wówczas, przed wypowiedzeniem tych słów, poprzez postawę ciała, poprzez śpiew, poprzez otwartość serca, zwracaliśmy się do Ducha Świętego, aby nam dopomógł żyć tym, co za chwilę wypowiemy. Aby nas do tego uzdalniał. Ale to otwarcie, ta postawa, to staniecie i to wołanie do Ducha Świętego, to nie może być jednorazowe, tylko wtedy na ślubnym kobiercu. To jest początek, który powinien mieć udział w codzienności naszego życia i każdego dnia wciąż na nowo, tak jak wtedy w tym jakże ważnym dniu wołaliście o Ducha Świętego w waszym małżeństwie, to tak też trzeba czynić każdego dnia i każdego dnia przywoływać tego Ducha Świętego do waszego małżeństwa, do życia rodzinnego. Duchu Święty, uzdalniaj nas. Ty wypełniasz nasze życie poprzez sakrament Chrztu Świętego, poprzez bierzmowanie. Ty jesteś obecny wśród nas, tylko jakże często my naszą wolną wolą tamujemy twój dostęp do naszej codzienności. Mówimy, że my sobie poradzimy bez ciebie. A później się okazuje, jak sobie radzimy. Wszelka pomoc duchowa, aby małżeństwo realizowało swoje zadanie powierzone im przez Pana oraz aby relacja nieustannie się pogłębiała, umacniała, jest ludziom darowana, aby mogli w pełni realizować swoje powołanie zgodne z zamysłem Bożym. Nie trzeba się lękać swoich słabości, swoich problemów, które z zewnątrz napierają na małżonków. Należy ufnie zawierzyć siebie nawzajem Panu, który wchodzi, który jakże jest obecny pośród tych różnych naszych ludzkich potrzeb. Szczególnie, że w Nowym Przymierzu, w którym współcześnie żyjemy, małżeństwo ochrzczonych jest jednym z jego 7 sakramentów. Śmiało więc możemy korzystać ze wszystkich dobrodziejstw mocy zbawczej Chrystusa. Duch Boży uzdalnia też małżonków, by mogli realizować zadanie świadczenia o zbawieniu i dziełach Bożych bezpośrednio wobec swoich dzieci i pośrednio wobec innych ludzi, uświęcając możliwości rozwijania wszczepionej miłości, która wymaga wybaczania sobie nawzajem, a jednocześnie darzyć odkupieniem w życiu codziennym. Tylko moc sakramentu może tak uzdolnić mężczyznę i kobietę, że stworzą silną, nierozerwalną więź i jedność. To właśnie jedność sprawia, że małżonkowie są dla siebie nawzajem darem i uzupełniają się wzajemnie przez naturalne cechy męskie i kobiece. Łaska Chrystusowa ma moc nieustannego rozwoju ich relacji na różnych poziomach, w związku ciał, charakterów, serc, umysłów, dążeń, dusz. Dlatego małżonkowie trwają między sobą w ścisłej komunii miłości. I trzeba o tę komunię nieustannie zabiegać, nieustannie ją ożywiać, nieustannie ją pielęgnować. Bo to jest przepiękny ogród, do którego wchodzą małżonkowie. No i ogród ma to do siebie, że jeśli nie jest uprawiany, no to zarasta, że wyrastają tam różne chwasty, że zagłuszają one to piękno, które jest pierwotne. Dlatego ten ogród komunii miłości trzeba nieustannie zabiegać, trzeba dbać, aż po kres. W adhortacji apostolskiej Familiaris Consortio z 1981 roku Jan Paweł II napisał, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołując go do istnienia z miłości. Powołał go jednocześnie do miłości. Wynika z tego, że każdy człowiek, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, napełniony miłością Boga, został wezwany do czynienia miłości, czyli do życia nią i obdarowywania nią innych. Do realizacji i wypełnienia tej woli Bożej powołany jest nie tylko duch człowieka, ale jego ciało. Dlatego wypełnienie tej misji odnajdujemy w sakramencie małżeństwa i w rodzinie. W tej przestrzeni płciowości również i akty małżeńskie nie są sferami tylko biologicznymi. Są wzajemnym, wyłącznym i całkowitym oddaniem w miłości aż do śmierci. Przez tą wierność i przysięgę przed Bogiem ofiarowany drugiej osobie dar jest prawdziwy i uświęcający dla obojga małżonków. Sakramentalny dar z siebie nie sięga też wyłącznie spraw cielesnych, ale rozszerza się na całą relację i więź, na całe zadania rodzicielskie, które wynikają z sakramentu. Warto nam o tym także pamiętać. Spójrzmy również na rodzinę jako komunię osób. Komunia dotyczy relacji międzyosobowej pomiędzy ja i ty. Wspólnota natomiast zdaje ten układ przekraczać w kierunku społeczności, w kierunku jakiegoś my. Taką pierwszą i podstawową wspólnotą jest rodzina. Zamysł Boży sprawił, że podstawą wspólnoty rodzinnej jest małżeństwo. Ponieważ miłość małżeńska jest skierowana ku rodzeniu i wychowaniu potomstwa. Nie możemy o tym nigdy zapomnieć. Małżonkowie stają się współpracownikami Boga. Małżonkowie są współpracownikami Boga. Udzielając życia nowej osobie ludzkiej, ich miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci znakiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi. Poprzez narodziny dzieci komunia małżonków staje się komunią osób, które wiąże ze sobą wszystkich członków rodziny. Zaistnienie rodziny daje nową jedność, która jest dopełnieniem jedności łączącej męża i żonę. To dopełnienie jest jednocześnie powinnością i wyzwaniem. Rodzicielstwo to zadanie dla matki i ojca, którzy powinni nieustannie prosić Boga o łaskę i dar, aby jemu sprostać w sposób zamierzony przez Boga, czyli z pełną otwartością na nowe życie. Także każdy z członków rodziny jest odpowiedzialny za tworzenie i podtrzymywanie tej łączącej ich komunii poprzez służbę sobie nawzajem oraz dzielenie się sobą, otwartością na innych. Relacja spaja Duch Święty. A jedyną mocą i zasadą tej komunii rodzinnej jest miłość, które ją ożywia i uzdalnia. Dotyka wtedy też dalszych krewnych, spaja ze sobą rodziny we wspólnocie. To zadanie miłości realizuje się również w wierności i nierozerwalności więzów małżeńskich. Jakże to głębokie treści, jakże odzwierciedlające rzeczywistość. Co to za treści? To treści Jana Pawła II. Właśnie z adhortacji Familiaris Consortio. Sięgajmy po te dokumenty, sięgajmy i karmy się tymi treściami. Nie możemy o tym nigdy zapomnieć. O bogactwie nauczania Kościoła katolickiego. Zwróćmy uwagę, że nie bogactwo, nie dbanie o wygody, a jedynie miłość prawdziwa, którą żyją wszyscy, którą się wzajemnie obdarowywują, sprawia, że dzieci będą zdolne samodzielnie odpowiedzieć na zbawienie i odwzajemniać Jego miłość. Czy dzisiaj nie jest to postawione na głowie, że właśnie dobra materialne, że właśnie sprawy tego świata, w to inwestujemy, a miłość schodzi na drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty plan. Jakże ciężko czasem człowiekowi uwierzyć, że to miłość jest najważniejsza, ofiarowany czas, troska, a nie kolejny prezent, kolejna spełniona zachcianka. Dzięki wiernej i nierozerwalnej miłości, którą Chrystus darzy człowieka i Kościół, w sakramencie małżeństwa otrzymujemy łaski, które kruszą nasze serce z kamienia i przemieniają je na serce z ciała, serce nowe. I oto skruszenie trzeba nam również nieustannie prosić w tych wyróżnych wymiarach naszego życia, gdzie może właśnie mamy takie spojrzenie to światowe, to takie bardzo przyziemne, a nie spojrzenie przez perspektywę miłości, scalającej, spawającej również i wszelkim dobrem, a przede wszystkim pojącym życiem, życiem rodzinnym, wspólnotowym. Kościół zbudowany jest z rodzin chrześcijańskich. I wszystkie rodziny razem tworzą komunię świętości. Natomiast każda z nich osobno tworzy własny kościół domowy, który jest sferą codziennego działania Bożej łaski na każdego jej członka. W rodzinie bowiem osoba ludzka nie tylko rodzi się i stopniowo poprzez wychowanie wprowadzana jest we wspólnotę ludzką, ale także odrodzenie chrzcielne i wychowanie w wierze wprowadzana jest poprzez to w rodzinę Bożą, jaką jest Kościół. To wszystko możliwe jest dzięki mocy zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, który na nowo zjednoczył rodzinę rozdartą przez grzech. Dlatego to właśnie rodzina oparta na małżeństwie sakramentalnym, w sposób pełny uczestniczy w zbawczych skutkach tej tajemnicy. Rodzina to wspólnota wiary, to wspólnota również nadziei i miłości, przypominają autorzy katechizmu Kościoła katolickiego. To domowy kościół, wszyscy członkowie tej wspólnoty, wspierając się wzajemnie, mają w wierze, nadziei i miłości wzrastać. Wzrastać w wierze, czyli otwierać się na Boga. Uczyć się miłować Boga, tak. W swojej codzienności, w swoich wyborach, decyzjach wzrastać w miłości, czyli uczyć się służyć. Służba to dziś pojęcie jakże obce dla wielu. A wzrastać w miłości to właśnie uczyć się służyć. Choćby tylko poprzez pomoc w tworzeniu dobrej atmosfery, w codziennych obowiązkach. W sumie to, czy nie na tym polega sens całego wychowania? By dziecko wyrastało na dobrego, porządnego człowieka, który nie tylko poradzi sobie w życiu, ale będzie również żyło, dzieląc się sobą z drugim człowiekiem, pomagając, służąc też i drugiemu, a nie będąc zasklepionym w swoim egoizmie. No i wzrastać się w nadziei pokładanej w Bogu. To ważne, gdyby rodzina nie była zapatrzona jedynie w sprawy doczesne, ale zwłaszcza w obliczu śmierci kogoś z rodziny, uczyła się patrzeć ufnie w przyszłość. To wymiar wiary, nadziei, miłości, który nieustannie powinien być obecnym w rodzinie i powinien również dopomagać w tym, aby wzrastać nieustannie, bo właśnie ogród niepielęgnowany zarasta. Rodzina ma jakże wiele praw, jakże wiele również ma zadań, które mają służyć dobru rodziny. Pierwszym i podstawowym celem rodziny chrześcijańskiej jest komunia osób. Dbanie o komunię, o której wspomnieliśmy. A także wspólnota pokoleniowa, czyli jedność matki, ojca, dzieci, krewnych. Rodzina zapoczątkowana w przymierzu małżeńskim urzeczywistnia się w pełni w rodzicielstwie. Zatem rodzina ma obowiązek pogłębiać więź na płaszczyźnie związku ciał i dusz, charakterów, serc, umysłów, dążeń osób ją tworzących. Podejmuje to zadanie, rodzina uczestniczy w podwójnym urzędzie Chrystusa, nauczyciela, kapłana i pasterza. Rodzina realizuje misję nauczania jako wspólnota ewangelizowana i ewangelizująca. Sama przyjmuje Słowo Boże, żyje Pismem Świętym, wsłuchuje się w nauczanie Kościoła, ale i przekazuje to Słowo wszystkim poszukującym. Dlatego tak ważną rolę formacyjną w rodzinie spełnia lektura Pisma Świętego. Ale i czytanie dokumentów Kościoła, książek religijnych, pracy katolickiej, sięganie po różnego rodzaju, chociażby filmy o tematyce religijnej. Czy to jest w naszych rodzinach? Czy też tylko i wyłącznie żyjemy tym duchem świeckim? Czy karmimy siebie i tych, którzy tworzą rodzinę? O właśnie. Również tym duchem wiary. Albo przede wszystkim tym duchem wiary. Jeśli nie, no to nie dziwmy się, że później jesteśmy wyjałowieni. Że ten duchowy pokarm staje się dla nas niestrawny. Jeśli nie nauczymy się przyjmować tego pokarmu od dziecka, to później poprzez życie tylko i wyłącznie tym pokarmem świeckim nie będziemy tolerować wręcz tego pokarmu duchowego. Rodzina spełnia zadanie wychowawcze. Przede wszystkim poprzez dawanie dobrego przykładu. Dobry przykład. Chociażby małżonków. Wiemy, że rodzina jest złożona z ludzi. Jesteśmy ludźmi, zatem mamy swoje dobre i złe strony. I czasem człowiek się i uniesie, i czasem zachowa w sposób niestosowny. Pytanie, w jaki sposób później właśnie. Zwłaszcza to młode pokolenie, które jest tego świadkiem, czy ma również i ten drugi obraz umiejętności pogodzenia się, przebaczenia sobie. To przecież w rodzinie w pierwszej kolejności młode pokolenie uczy się właśnie tego rodzaju relacji przebaczenia, przeproszenia. Jaki jest ten przykład? Przyznania się chociażby do błędów, unikania fałszywych kompromisów, ale i także uczenie do odpowiedzialności. To kolejne z pojęć dzisiaj jakże trudnych. Odpowiedzialność. Prawa tak, ale odpowiedzialność, obowiązki to rzadziej występuje to pojęcie. Wychowanie religijne, katecheza udzielana przez matkę, przez ojca, babcię, dziadzia, starsze rodzeństwo czynią z rodziny prawdziwą wspólnotę wiary. Rodzice mają prawo wybrać dla dzieci taki model wychowania moralnego, religijnego, który odpowiada ich własnym przekonaniom. względem tych praw i obowiązków społeczność wyższego rzędu, tak jak Kościół i państwo, spełniają, jeszcze raz to podkreślmy, rolę pomocniczą. W rodzinie realizuje się posługa również liturgiczna przez kapłaństwo powszechne ojca, matki, dzieci, innych krewnych, czytamy w katechizmie. Każdy spełnia w rodzinie charakterystyczne dla siebie zadanie. I w praktyce polega to na świadomym i aktywnym uczestnictwie w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, w innych sakramentach. Ważnym zadaniem jest praktykowanie modlitwy małżeńskiej, modlitwy rodzinnej, wspólnotowe świętowanie niedzieli, ale również i jubileuszy, rocznice zawarcia sakramentu małżeństwa, rocznic rodzinnych, które są ważne dla danej rodziny, czy również celebrujemy w naszych rodzinach te momenty. Czy potrafimy się zatrzymać przy jednym stole, usiąść i wspólnie poświętować? Coraz ważniejszym zadaniem rodziny jest mądre wykorzystanie czasu wolnego. Na to zwraca również uwagę ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Czas wolny, który został człowiekowi dany dla odpoczynku, ale i wszechstronnego rozwoju w sferze szeroko pojętej kultury. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu oraz dyskusja, rozmowa na tematy chociażby przeczytanych treści, obejrzanych programów, sztuk teatralnych, ale i codzienności, która nas otacza. Tłumaczenia również tych rzeczywistości, które dzieją się wokół nas. Czy my na ten temat rozmawiamy? Czy też młode pokolenie czerpie wiedzę i komentarz do otaczającej nas rzeczywistości z różnych mediów społecznościowych? Zadanie pasterskie rodzina realizuje poprzez praktykowanie ducha służby oraz przezwyciężanie niezgody, nienawiści, zazdrości. Realizacja przekazania miłości i służby dokonuje się najpierw wobec najbliższych, a potem wobec innych rodzin tworzących środowisko parafialne. Rodzina jest też naturalnym środowiskiem, które może stać się szkołą poświęcania, przezwyciężania egoizmu oraz niesienia pomocy ubogim i potrzebującym. W rodzinie człowiek uczy się kierować swoim życiem według zamysłu Bożego, a także uczy się posłuszeństwa i odpowiedzialności za siebie i innych. W rodzinie również uczymy się troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności za przyszłość świata. Jakże z tych pobieżnych tylko i wyłącznie słów, bo rodzina jest rzeczywistością niezwykle wielowymiarową, niezwykle głęboką, widać, jak wielką rolę ma rodzina do spełnienia i jak wielką troską powinna być obejmowana i jak wielki również atak jest przypuszczony właśnie na rodzinę. Zakończmy na tą część naszego rozważania słowami modlitwy do świętej rodziny. Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia, podziału. Ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. Święta Rodzino z Nazaretu, przywróć wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny, jej piękna w Bożym zamyśle. Jezu, Maryjo, Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania. Amen.